A więc mówimy o narzeczeństwie. Tytuł rozważania: od narzeczeństwa do małżeństwa. I kończąc nasze pierwsze rozważanie tydzień temu, powiedziałem, czy zakończyłem to nasze rozważanie, to moje rozważanie apelem wyjętym z pisma, z listów apostoła Pawła, z ust apostoła Pawła, który zwraca się do wierzących ludzi, aby uciekali przed wszeteczeństwem. Tak Paweł się zwraca: uciekajcie, w liście do Koryntian, o tym czytaliśmy, uciekajcie przed wszeteczeństwem. Słowo uciekać znaczy tyle samo, co unikać, wystrzegać się. I chciałoby się w tym momencie poszukać kilku choćby przykładów na stronicach Biblii, by dać przykłady uciekania przed wszeteczeństwem. No ale bracia i siostry, z przykrością muszę stwierdzić, że zbyt wielkiego wyboru nie mamy. Nie ma na stronicach Biblii tych przykładów, tych dobrych wzorców, zbyt wielu tych dobrych wzorców, na które byśmy się mogli odwołać, a które by wskazywały na uciekanie przed wszeteczeństwem. Dlaczego tak jest? Nie sądzę, żeby Biblia przeoczyła te wzorcowe zachowania, takie wzorcowe zachowania. Gdyby w istocie one były, to niewątpliwie Biblia by je wysoko, wysoko wynosiła po to, żeby je ustanowić wzorem dla następnych pokoleń, a więc tych wszystkich, którzy ją czytają. Skoro ich nie ma, to by oznaczało, że raczej ludzie wolą wybierać inną metodę, inną drogę, drogę grzechu, niż przykładną drogę, a więc drogę unikania od wszeteczeństwa. I choć nie ma tych przykładów zbyt wiele, jest jednak jeden, na który dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę. Jest jeden przykład, gdy pewien człowiek uciekał, robił wszystko, by uciec przed rządzą, przed pokusą wszeteczeństwa. I ten może jedyny przykład uciekania przed wszeteczeństwem, a więc stosowania się do tego, o czym pisze w Nowym Testamencie apostoł Paweł, ten jedyny przykład, który mam na myśli, jest przedstawiony w pierwszej księdze Mojżeszowej. W pierwszej księdze Mojżeszowej w 39 rozdziale od 7 wiersza będziemy czytać i mam nadzieję, już się domyślacie, kogo mam na myśli. Jaki przykład jakiego świątobliwego życia chciałbym dzisiaj wam przypomnieć. I oto w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 39 rozdziale, od 7 wiersza czytamy tak. Po tych wydarzeniach żona Pana jego zwróciła uwagę na Józefa i rzekła, połóż się ze mną. Ale on nie chciał i rzekł do żony pana swego, oto pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic w domu, a wszystko, co ma, mnie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? A chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią, nie usłuchał jej. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby wykonywać pracę swoją, nie było tam nikogo z domowników w domu. Wtedy chwyciła go za szatę jego, mówiąc, połóż się ze mną. Lecz on zostawił szatę swą w jej ręku, uciekł i wyszedł na dwór. A gdy zobaczyła, że zostawił swą szatę w jej ręku i uciekł na dwór, zawołała domowników swoich i rzekła do nich, patrzcie, sprowadził nam męża Hebrajczyka, aby sobie pozwalał z nami. Przyszedł do mnie, aby spać ze mną, lecz ja zaczęłam głośno krzyczeć. I gdy usłyszał, że głośno krzyczałam i wołałam, zostawił szatę swoją u mnie, uciekł i wyszedł na dwór. Może do tego miejsca. Wszyscy się już domyślacie, czyje życie jest tutaj scharakteryzowane i przedstawione. Przedstawione jest tu życie Józefa, syna Jakuba. Wiadomo nam, że został z zazdrości i z nienawiści przez swoich braci sprzedany do Egiptu. A gdy znalazł się jako niewolnik w Egipcie, kupił go dowódca straży przybocznej samego faraona, który nazywał się Potyfar. I gdy Józef znalazł się jako niewolnik w jego domu, Bóg użył Józefa i poprzez Józefa zaczął błogosławić temu domowi. To jest dowód, jak wierzący człowiek może się przyczynić do błogosławieństwa domu, do błogosławieństwa bloku, do błogosławieństwa ludzi mieszkających wokół niego. I ten poganin, to jest zdumiewające, rozeznał, poznał, że Bóg go błogosławi ze względu na Józefa. Nie ze względu na to, że on jest Potyfarem. Nie ze względu na to, że jego panem jest Faraon. Ale dlatego, że mąż Boży, człowiek Boży, jakim jest Józef, przebywa w jego domu i jest jego sługą. I ufając mu bezgranicznie, praktycznie powierzył mu zarządzanie całym jego domem. I Józef stał się nadzorcą w jego domu. A żona tego Potyfara, znudzona, nie miała widocznie nic do roboty, bo przecież miała służebnicę i sług, którzy gotowali za nią, sprzątali za nią, a więc oddawała się różnego rodzaju przemyśleniom, bezczynności, a bezczynność jest bardzo niebezpieczna. Bezczynność zgubiła, że tak powiem w cudzysłowie, także wielkiego króla Dawida. Bo to bezczynność sprawiła, że wyszedł sobie na taras swojego domu i się przeglądał i wpadła mu w oko Berszeba. No więc prawdopodobnie ta kobieta nie miała nic innego od rana do roboty, jak tylko czyścić paznokcie, malować się szminkami i oglądać się za mężczyznami. W pewnym momencie zauważyła przystojnego, zdrowego, młodego Hebrajczyka o imieniu Józef. I tak krążyła wokół niego, tak się wokół niego obracała, aby zamiarem, robiła to wszystko z zamiarem, aby go skusić do współżycia, do nieczystości seksualnej, do współżycia. Więc ona, powiedzmy, ona zgrzeszyłaby grzechem cudzołóstwa, ponieważ współżycie zamężnych ludzi to jest z innymi kobietami albo z innymi mężczyznami, to jest cudzołóstwo, korzystanie z cudzego łoża. Ale Józef, jako że był czysty, aż do tego momentu czysty, zgrzeszyłby wszeteczeństwem. I zauważcie, co się stało. Kiedy Józef się zorientował, do czego zdąża ta kobieta, jakimi żądzami zawładnięte jej ciało, nie skorzystał z okazji. Nie jeden mężczyzna skorzystałby z takiej okazji. No, przecież sama kobieta mu się narzuca i tak dalej, skorzystałby z takiej okazji. Ale co zrobił Józef? Józef wiedział, że tutaj pozostaje jedyna droga. A tą drogą była ucieczka. Ucieczka przed wpadnięciem w sidła wszeteczeństwa. W sidła demona nieczystości. W związku z tym uciekł. Kochani, no, należałoby teraz oczekiwać, że za ten krok, za ucieczkę od wszeteczeństwa, za gotowość zachowania świętości i czystości swojego ciała, spotka go nagroda, spotka go pochwała, uznanie, aplauz, że za prawość spotka Józefa pochwała, uznanie w oczach ludzi. Tymczasem cóż go spotkało? Spotkały go szykany i spotkało go więzienie. No, trzeba powiedzieć tak, że w ten sposób grzeszny świat obchodzi się z tymi, którzy decydują się zachować świętość i czystość życia. Ten, kto się decyduje na świętość i czystość życia, i to w każdym wymiarze, niech nie liczy na to, że uzyska w oczach tego grzesznego świata aprobatę, zyska pochwały, że zyska dobrą opinię. Nie, nie. Zyskać może zupełnie co innego. Wystarczy wejść do internetu i gdzieś tam poszukać trochę, jeśli się ktoś zna, a jeśli ktoś się nie zna, to tym lepiej, by zobaczyć w internecie zobaczyć szyderstwa, kpiny, ja ich tak nazywam, tak zwanych pismaków, a więc takich domorosłych albo niedojrzałych psychicznie i duchowo dziennikarzy, piszących, którzy za cel sobie stawiają kpiny i drwiny z czystości przedmałżeńskiej. Nie spotkałem, poza tymi chrześcijańskimi, gdzieś tam wypracowaniami pochwały dla czystości życia przedmałżeńskiego. Nie spotkałem. A spotkałem natomiast kpiny, wyśmiewanie się, drwienie, zaliczanie do średniowiecza, naśmiewanie się z tych wszystkich prób gdzieś tam jakoś zachowania przedmałżeńskiej czystości. Natomiast gloryfikuje się różnego rodzaju aktorów, sportowców, znanych lub mniej znanych ludzi, tych, którzy powiedzmy mają już za sobą doświadczenia 5, 6 małżeństw. Z nimi się prowadzi wywiady, z nimi się prowadzi rozmowy. O, ich się stawia jako bohaterów, jako ludzi, na których by się można było wzorować. Nie chcę wymieniać nazwiskami, bo mi nie wolno, bo za to mogę być pociągnięty do odpowiedzialności nawet karnej. Ale jest w Polsce przecież znany reżyser 6 razy rozwiedziony. Znany był aktor, na pewno nie jeden film oglądaliście, jeśli oglądacie, który już odszedł do wieczności, rozwiedziony także coś z 5 razy. A ostatnio jeden z aktorów ożenił się z dziewczyną, która mogłaby być jego wnuczką. I to się, o tym się pisze, to się zamieszcza. I młodzi ludzie czytając to, no do jakich wniosków dochodzą? Że to można, że tak można, że to jest dozwolone. No skoro taki wielki człowiek, taki znany człowiek, autorytet, uznany przez cały kraj, widziany na ekranach telewizyjnych i filmowych, no to warto. Dlatego ja będę uważany, bo już jestem uważany jako pastor tutejszego zboru za człowieka staroświeckiego i tak się o mnie mówi, ale żeby dać jeszcze więcej argumentów tym, którzy tak o mnie mówią, ja jestem zdania, że nie powinno się oglądać zbyt wielu filmów. Bo potem faktycznie ten rozwiedziony 10-krotnie człowiek, wielokrotnie człowiek, ten, który w międzyczasie z wieloma innymi kobietami popełniał cudzołóstwo, no staje się wzorem, no bo ten człowiek, ten wielki aktor, ten wielki sportowiec, ten wielki aktor. I w związku z tym to nie są dla nas chrześcijan żadne wzorce. To nie są dla nas przykłady. A nie, skoro nie są przykłady, jaki mam interes w tym, żeby patrzeć na niego, żeby go oglądać? Choć może robi to, co najlepszego, czy może przedstawia coś ważnego, czy coś cennego, ale jaki to jest dla mnie wzorzec? Dla mnie wzorcem są ci, którzy wbrew trendom tego świata, grzechowi tego świata, wbrew paplaniu się w grzechu tego świata, potrafią się przeciwstawić. Potrafią jak Józef uciekać. Potrafią jak Józef powiedzieć nie. Ja wiem, że ci ludzie w oczach tego świata są pomiatani. Nie są przykładni dla pewnych kręgów. Ale dla nas powinni być przykładem i na nich należałoby się wzorować. Przykładem zaś ulegania, wracamy do tematu, przykładem zaś ulegania pożądaniu jest pewien młody człowiek opisany w przypowieściach Salomona. Otwórzmy przypowieści Salomona, by zobaczyć tego młodego człowieka. Przypowieści Salomona, 7 rozdział. Przypowieści Salomona, 7 rozdział. I znowu, no, nie jestem w stanie całego rozdziału czytać, choć dobrze by było, gdybyśmy sobie go przeczytali, ale myślę, że to sobie zrobicie w domach waszych, bo czas nam dość szybko biegnie. A przypatrzmy się człowiekowi postępującemu zupełnie inaczej niż przed chwilą przedstawiony Józef. Przedstawiony przykład uciekania przed wszeteczeństwem. Oto w rozdziale 7 przypowieści Salomona od 7 wiersza czytamy tak. Zobaczyłem wśród prostaczków i zauważyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca, który szedł ulicą blisko jej narożnika. Jest wcześniej mowa o kobiecie, która stoi na narożniku, gdzieś na skrzyżowaniu drugich, tylko wygląda za mężczyznami, mężczyzną, którego dałoby się zwabić do swojego pokoju. I zauważyłem wśród nich chłopców nierozumnego młodzieńca, który szedł ulicą blisko jej narożnika i zboczył na drogę ku jej domowi. O zmierzchu, pod wieczór, z nastaniem nocy i mroku. I oto spotyka go kobieta w stroju nierządnicy, podstępna, jest podniecona i niepohamowana, nie może spokojnie ustać w domu. To jest na ulicy, to znowu na placach, wyczekuje przy każdym narożniku, obejmuje go i całuje i z zuchwałą twarzą mówi do niego i tak dalej, no nie będę tego wszystkiego czytał. W każdym razie poszedł za nią jak wół na rzeź prowadzony, tak o tym czytamy dalej. Poszedł za nią jak wół na rzeź prowadzony. A popatrzcie, jakie były tego skutki. Popatrzcie, jakie były tego skutki. Wiersz 23 powiada, że po wyjściu od niej ta chwilowa rozkosz grzechu, czy to chwilowe zaspokojenie swojej żądzy sprawiło, że czuł się jak człowiek, którego przeszyła strzała. Aż strzała przeszyje mu wątrobę jak ptak, który leci prosto w sidło, nie przeczuwając, że chodzi o jego życie. A więc po tym chwilowej rozkoszy wychodzi od tej kobiety jak człowiek przeszyty strzałą, jak człowiek, którego zraniono. Bo grzech ma to do siebie, że wabi, pokazuje rozkosz, ale potem skutki są tragiczne, o czym za chwilę będziemy mówić. Powiedzieliśmy, że mamy uciekać, że powinno się uciekać od wszeteczeństwa. No ale ktoś może zadać pytanie, na czym polega uciekanie przed wszeteczeństwem? Bo współżycie przedmałżeńskie w narzeczeństwie, pamiętacie z pierwszego wykładu, to jest właśnie określone jest słowem wszeteczeństwo. Na czym polega uciekanie przed wszeteczeństwem? Wszeteczeństwo to nie coś, co jest na zewnątrz. Przed czym możemy uciekać, jak na przykład przed czym? No, rozwścieczonym bykiem. To nie jest coś, przed czym możemy uciekać, jak przed szczekającym psem. Albo coś w tym rodzaju. Wszeteczeństwo to nie coś, co atakuje nas z zewnątrz. Wszeteczeństwo to coś, co jest w człowieku, wewnątrz. Co jest wewnątrz człowieka. Popatrzcie, co na ten temat powiedział Pan Jezus. W Ewangelii Marka, w 7 rozdziale, Pan Jezus na temat między innymi wszeteczeństwa mówi tak. W rozdziale 7 od 20 wiersza. Mówił bowiem, do tłumów tutaj jest mowa o Jezusie, mówił bowiem, to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwa i tak dalej, i tak dalej. W Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. A więc każdy z nas nosi w sobie gdzieś ten potencjał grzechu, w tym także i do popełnienia tego rodzaju grzechu, jakim jest wszeteczeństwo. To jest gdzieś w człowieku, to jest, jak mówimy, w jego starej naturze. A więc to jest w nas. I uważajcie, uważajcie, bo to nie jest prawdą, że potrafi człowiek zapanować nad pożądliwościami. Może 99 randek ci się uda zapanować nad tym. Ale no cóż z tego, że 99 razy się ustrzegłeś, jak za setnym razem się nie ustrzegłeś. Bo tak naprawdę to trudno jest nad tym zapanować. Dlatego apelowałem podczas pierwszych wykładów, że narzeczeni nie mogą się posuwać za daleko, nie mogą przekraczać pewnej granicy, bo jeśli ją przekroczą, zapanować nad tą wewnętrzną żądzą jest bardzo trudno. Jest bardzo trudno. A długotrwające, no niekoniecznie długotrwające narzeczeństwo, ale narzeczeństwo, w którym się nie ma ograniczeń, no ma to do siebie, że się posuwa dalej, 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 dalej. Najpierw jest tylko spotykanie się, rozmawianie, potem jest branie się za rękę, potem jest gdzieś jakieś takie no, delikatne całowanie, a potem głębiej, 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 aż w końcu kończy się to współżyciem. No więc dlatego mówimy, że jest bardzo trudno zapanować nad rozpalonym tym wewnętrznym ogniem. Nie można uciec przed samym sobą, a ten problem, a ta pożądliwość, jaką jest wszeteczeństwo, jest, jak powiedziałem, w nas. No trudno jest uciec przed samym sobą. Gdziekolwiek byśmy poszli, to nie uciekniemy przed samymi sobą. A więc na czym polega uciekanie przed wszeteczeństwem? Ja mogę pojechać i tu, i tam, ale wszędzie jestem tym, kim jestem. Ty możesz pojechać tu i tam, ale wszędzie jesteś ze swoimi problemami, słabościami i tak dalej. Bo nie uciekniesz przed samym sobą. A więc na czym polega ta ucieczka? Ucieczka polega na ukrzyżowaniu, uśmierceniu pożądliwości starej natury. Dlatego Biblia tak bardzo często podkreśla, że zostaliśmy z Chrystusem ukrzyżowani. Apostoł Paweł ośmiela się nawet powiedzieć, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. A więc ukrzyżowanie starego człowieka. Przeczytajmy list apostoła Pawła do Kolosan, 3:5. W piątym wierszu apostoł Paweł mówi tak. Umartwiajcie tedy, a więc uśmiercajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. I na pierwszym miejscu wymienia, zwróćcie uwagę, wszeteczeństwo. Uśmiercajcie, umartwiajcie, a więc nie pozwólcie dochodzić do głosu. Nie pozwólcie, żeby ta pożądliwość zapanowała nad wami. Nie pozwólcie, pisze Paweł, umartwiajcie, uśmiercajcie, ukrzyżujcie ją, bo poddawanie się, uleganie wszeteczeństwu, a więc współżyciu seksualnemu przed małżeństwem powoduje różnorakie skutki. Tak jak ten młodzieniec, który poszedł, chwilowo zażywał rozkoszy, ale potem szedł jak z przybitą wątrobą. Tak ludzie, którzy się decydują na współżycie przedmałżeńskie, ponoszą czy niosą potem przez całe życie pewne określone skutki. I oto niektóre skutki braku przedmałżeńskiej wstrzemięźliwości. Zacznę może od takich najbardziej niegroźnych. Pierwszym z nich jest utrata niewinności. Ktoś, kto współżył przed małżeństwem i staje na ślubnym kobiercu, staje przed ludźmi odpowiednio ubrana, odpowiednio ubrany, po to, żeby zaświadczyć, że jest, że przychodzi w niewinności, w czystości. Okłamuje, jeśli wcześniej współżył przede wszystkim siebie samego, ludzi, no a nade wszystko okazuje się być obłudnikiem przed Bogiem. A więc utrata niewinności, czystości. W Starym Testamencie, tego czytał nie będę, ale powiem, gdzie to jest zapisane, w 25 Księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale, za współżycie przed małżeństwem, przed zawarciem związku małżeńskiego, groziło ukamienowanie. No tam to oczywiście było trochę podzielone, bo tak, było tak, że jeśli dziewczyna, niezamężna dziewczyna, współżyła w mieście, albo powiedzmy została nawet zgwałcona w mieście, to groziło jej ukamienowanie, jej i jemu. Jeżeli to zrobiła poza miastem, jeśli to się stało gdzieś poza miastem, na polu, no to, to jeśli to wyszło na jaw, to z kolei tam groziły inne za to konsekwencje. Dlaczego takie rozróżnienie? Bo Bóg powiada, jeśli pozwoliła na to, żeby współżyć w mieście, to znaczy, że tego chciała. Bo gdyby tego nie chciała, to by wołała o pomoc i w mieście ktoś by przyszedł jej z pomocą. A natomiast jeśli chodzi o pole, a więc poza miastem, mogła wołać, nikt ją nie słyszał. I wtedy powiedzmy ta kara za współżycie poza miastem była trochę inna. Jeśli powiedzmy sobie mając narzeczoną, po ślubie stwierdził, że ona nie zachowała czystości, mógł, jeśli to potrafił udowodnić, a jakoś tam potrafili udowodnić, to ona była skazana na ukamienowanie. A zatem w Starym Testamencie groziły za współżycie seksualne surowe konsekwencje. Gdyby to nie miało żadnego znaczenia w oczach Boga, no to Bóg by nie był tak restrykcyjny, tak surowy. I przypomnijcie sobie Józefa, narzeczonego Marii, kiedy stwierdził, że jego żona Maria jest w ciąży, postanowił ją opuścić. No bo on z nią nie współżył, miał to świadectwo, że z nią nie współżył, tymczasem jest w ciąży, nie wiedział, że ona jest, że to, co się w niej poczęło się z Ducha Świętego. I tam jest stwierdzenie, że nie chciał ją zhańbić. A więc kobieta i mężczyzna oczywiście, bo to się rozkłada równolegle. Mężczyzna czy kobieta, współżyjący przed małżeństwem, hańbią siebie samych. To jest hańbą. Hańbą, bezwstydem, jeśli takie rzeczy mają miejsce przed małżeństwem. Idąc dalej, zanim ten podtemat zakończymy, a więc utrata niewinności, należałoby sobie zadać pytanie, czy ktokolwiek chciałby, aby jego żona, zanim zostanie jego żoną, z kimkolwiek innym współżyła? Czy ktoś sobie ma takie marzenia, żeby, powiedzmy, przyszła jego małżonka wcześniej, w międzyczasie z innymi mężczyznami współżyła? Nie, nie dopuszczamy takiej możliwości. Nie chcemy trzeciego, czwartego odrzutu, czy powiedzmy jakiegoś tam odrzuconego towaru. Przepraszam za to, co mówię. Każdy się spodziewa, że ta, która stanie obok niego na ślubnym kobiercu, przyniesie mu w prezencie, w darze także swoją świętość, czystość. A jeśli to jest osoba, która przeszła już przez kilku mężczyzn, no trudno jest powiedzieć, że jest to przyjemność, że jest z tym jakaś satysfakcja. To samo dotyczy mężczyzn. Czy którakolwiek kobieta chciałaby, żeby jej przyszły mąż był kimś, kto nabywał doświadczenia we współżyciu, w narzeczeństwie z wieloma innymi kobietami? Jeśli będzie na tyle szczery i prawy, że się przyzna, to nie wiem, jaka byłaby reakcja tej, z którą się chce ożenić. Najlepsza jest sytuacja wtedy, jeśli i on, i ona przynoszą w ofierze, w darze sobie nawzajem czystość. I ważniejsza jest ona niż zakładanie nawet obrączki. Świętość, czystość przedmałżeńska jest ważniejsza niż zakładanie obrączki. Dlatego pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, 4 wiersz. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, 4 wiersz powiada tak. 3, 4 wiersz. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. Żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. A więc pierwszym skutkiem współżycia przedmałżeńskiego jest utrata czystości, utrata niewinności. Drugim, niekoniecznie w takiej kolejności, drugim poczucie winy przechodzące w gniew. Poczucie winy przechodzące w gniew. Z reguły tak bywa, że tego rodzaju praktyka, a więc współżycie przedmałżeńskie, pociąga za sobą poczucie winy. Poczucie winy, które często potem, jeśli nawet już zawarte zostanie małżeństwo, pociąga za sobą gniew. Albo jeszcze, zanim nawet zawarte zostanie małżeństwo, to współżycie przedmałżeńskie pociąga za sobą poczucie winy. I gdy czytamy Biblię, spotykamy pewnego człowieka, który jest takim ewidentnym przykładem, do czego może dojść, zaspokajanie pożądliwości, chuci seksualnej, pożądliwości seksualnej. Oto w drugiej księdze Samuela, oto w drugiej księdze Samuelowej, także powinniście, i mam nadzieję, że tak jest, powinniście doskonale pamiętać wydarzenie w domu króla Dawida. A w domu króla Dawida, w rozdziale 13 wydarzyło się coś bardzo, bardzo tragicznego. Oto Dawid miał, jak wiecie, wielu synów i miał także córki. I jedną z nich była Tamar, córka. Natomiast jednym z synów był Amnon. I oto co czytamy. Co czytamy w 13 rozdziale od 1 do 2 wiersza. Po tych wydarzeniach stała się taka rzecz. Absalom, syn Dawida, miał siostrę nader piękną imieniem Tamar, w której zakochał się Amnon, syn Dawida. Amnon tak się trapił, że aż zachorował z powodu Tamar, swojej siostry. Była ona dziewicą. I Amnonowi się wydawało rzeczą niemożliwą, aby coś u niej wskórać. No, popatrzmy, nie będę znowu tego czytał, ale można nawet zachorować z pożądliwości. Ta pożądliwość, która była w nim, tak go paliła, tak go przypiekała, że aż się biedak rozchorował. A jedynym jego pragnieniem było w jakikolwiek sposób zwabić gdzieś w ustronne miejsce i po prostu wykorzystać niewinność swojej siostry Tamar. I oto teraz czytajmy od 11 wiersza, co się wydarzyło. A gdy mu w końcu, wiadomo, że wymyślił coś takiego, że będąc chory, trawiła go ta pożądliwość do tego stopnia, że aż się rozchorował, a będąc chory, zażyczył sobie, żeby Tamar, a więc ta jego siostra, przyniosła mu posiłek. A gdy mu je podawała do jedzenia, a więc ten posiłek, on porwał ją w objęcia i rzekł do niej: chodź do mnie i oddaj mi się, moja siostro. Lecz ona mu odpowiedziała: nie, bracie mój, nie zhańbym mnie. Tak się nie robi w Izraelu. Nie popełniaj takiego bezeceństwa. Co do mnie, to dokąd miałabym pójść z moją hańbą? A co do ciebie, to będziesz jak jeden z niekczynników w Izraelu. Pomów raczej z królem, a on mnie tobie nie odmówi. no to były inne wtedy relacje. Lecz on nie chciał jej posłuchać, ale zgwałcił ją i zhańbił, gdyż z nią obcował. Czytajmy teraz dalej. Potem zaś Amnon poczuł do niej bardzo wielką nienawiść. A jego nienawiść ku niej była większa niż poprzednio miłość, jaką do niej żywił. Rzekł więc Amnon do niej, wynoś mi się stąd, ruszaj stąd. Widzicie, do czego prowadzi grzech? Do czego prowadzi coś, na co się ludzie decydują wbrew woli Bożej? Nie tylko zhańbił ją, ale rzucił także hańbę na siebie. I teraz wyobraźcie sobie, co się potem z nim stało. Został zamordowany za ten czyn, a jego siostra, niewinna dziewczyna, do końca pozostała niezamężna. Nikt już się nie chciał z nią żenić. Nikt już jej nie wziął za żonę. Była w odosobnieniu i do końca życia cierpiała z powodu tego jednego czynu. Jak wielką krzywdę można wyrządzić sobie nawzajem. Bo kochani, współżycie przedmałżeńskie pociąga za sobą, jak już powiedziałem, pociąga za sobą wyrzuty sumienia, a te przeradzają się potem w gniew, w nienawiść. I wiecie co? Praktyka, statystyka, badania dowodzą, proszę weźcie to pod uwagę, młodzi ludzie, badania dowodzą, że rzadko kiedy po współżyciu przedmałżeńskim następuje ślub. Rzadko kiedy, a więc zdecydowanie większy procent narzeczeństw, które współżyją, potem się rozchodzą. No bo wyrzuty sumienia. Gdy patrzy na nią, ma wyrzuty sumienia. Gdy patrzy na niego, ma wyrzuty sumienia. I bardzo często po to, żeby unikać wyrzutów sumienia, przestają się spotykać. Dlatego narzeczeństwa, które decydują się na współżycie przedmałżeńskie, rzadko zwieńczają to narzeczeństwo ślubem. Najczęściej się rozchodzą. A jeśli nawet, to też jest dowiedzione, to także jest dowiedzione, że jeśli nawet dojdzie do małżeństwa, takiego narzeczeństwa, to późniejsze współżycie małżeńskie jest bardzo różne. Jest bardzo różne. Nie układa się ono tak, jak się powinno układać. Bo bardzo często wracają wspomnienia przeżyć sytuacji przedmałżeńskich. I albo ona z tego powodu ma określone wewnętrzne zahamowania, albo on. Już później życie seksualne w takim małżeństwie nie jest takie, jakby było, gdyby zachowali świętość, niewinność, czystość do końca. No, trzeba też brać pod uwagę, że i to jest kolejny powód dla unikania współżycia przedmałżeńskiego. Trzeba brać też pod uwagę, że współżycie seksualne, nawet 13-14-latków, bo takie już też ma miejsce, trudno nawet nazwać to współżyciem przedmałżeńskim, to jest po prostu szukanie przygód, to jest po prostu nieodpowiedzialność, to są dziecięce zabawy w dorosłych ludzi. Ale nawet tego rodzaju dziecięce zabawy w dorosłych ludzi często kończą się ciążą. Dlatego mamy 13-14-latki rodzące. Dlatego mamy 15-16-letnich ojców. I co wtedy? Ona ma 14 lat, on ma 15 lat albo 16 lat. Czy to są osoby dojrzałe do małżeństwa? Czy to są osoby odpowiedzialne za to, co robią? Jedna przygoda, gdzieś na dancingu, gdzieś na dyskotece, gdzieś przy butelce wódki, wina albo gdzieś tam w kącie. No przygoda, on i ona. No i kończy się to ciążą. No, można oczywiście usunąć, dokonać aborcji. Ale chcę powiedzieć, że dokonanie aborcji to jest straszliwe obciążenie do końca życia. Nigdy nie ucieknie taki człowiek, ani ona, nie ona, przed świadomością, że doprowadziła do morderstwa. Ileż to porad duszpasterskich udzielałem kobietom, zwłaszcza kobietom, które zdecydowały się na aborcję, popełniły aborcję. Chciałoby się powiedzieć nawet tak, że to przekleństwo, jak gdyby, spowodowane aborcją, idzie za człowiekiem do końca życia. Niektórzy nawet na łożu śmierci są świadomi popełnionego grzechu. Odchodzą z tej ziemi świadomi, że dokonali aborcji. Dlatego te pozytywne kręgi chrześcijańskie tak bardzo zdecydowanie walczą z aborcją. No a co zrobić, jeśli się współżyło i jeśli doszło do zapłodnienia, nastąpiła ciąża, ma miejsce ciąża. Jeśli ktoś się nie decyduje na aborcję, co jest absolutnie niezgodne z Słowem Bożym, co jest ewidentnym grzechem, bo przecież to jest morderstwo, no to co? To trzeba rodzić. I bardzo często bywa tak, że gdy się on zorientuje, że ona jest w ciąży, odpływa w siną dal, a ona pozostaje. I wtedy wyobraźcie sobie, no jaka tragedia. No bo różnie wtedy rodzice reagują, różnie wtedy środowisko reaguje, szkoła i tak dalej. Choć dzisiaj robi się wszystko, żeby takim ludziom pomóc. No ale to mimo wszystko już jest piętno na całe życie. No i teraz sobie wyobraźcie, że ktoś taki rodzi dziecko. I znowu chciałoby się zadać pytanie. Chciałbyś być dzieckiem z takiego poczęcia? Czy ktoś chciałby być takim dzieckiem? Mieć świadomość, że jestem dzieckiem nieślubnym? Że urodziłem się jako przypadek? Przyszedłem na ten świat jako przypadek? Jako nieodpowiedzialna chwila mojej matki i jakiegoś tam nieznanego ojca, który nie wiadomo nawet gdzie jest dzisiaj, albo z kim teraz żyje, albo z inną żyje? Pomyślcie, ile to pociąga za sobą tragicznych konsekwencji. W momencie, gdy rządza nami władza i gdy obejmujemy ją albo jego, gdy wpadamy w ramiona, tego możemy nie rozumieć, bo to zaćmi nasz umysł, to spowoduje, że jesteśmy jak w amoku. Bo rządza ma to do siebie, że tępi nasze trzeźwe myślenie. Ta strzała, to przebicie, ten ból, ta świadomość wynika dopiero potem, gdy już jest po wszystkim. Tak jak w przypadku tego Amnona. Dopiero wtedy uświadomił sobie i zamiast w miejsce miłości, jaką do tej pory miał, pojawiła się nienawiść. I tak się często kończą właśnie te nieszczęsne narzeczeństwa, które się tego dopuszczają. Idąc dalej, nie tylko niechciana ciąża, aborcja, ale także potem to małżeństwo, to jest małżeństwo, jeśli powiedzmy sobie zaszła w ciążę, to nie jest już małżeństwo, chciałoby się powiedzieć, takie dobrowolne, z miłości, ale wymuszone. No nie ma wyjścia. Trzeba się żenić. Chcę czy nie chcę, muszę się żenić. No nikt nie chciałby się tak żenić. Chcemy się żenić w odpocznieniu, w świadomości, że jest to tak ważna chwila mojego życia, a nie pod przymusem, nie pod presją rosnącego brzuszka. Nie pod presją dziecka, które się poczęło. No a pomyślmy też i o rodzicach. Nie bądźmy samolubni. Pomyślmy o rodzicach. Jeśli sprawa wyjdzie na jaw, jeśli się okaże, że panna młoda jest w takim stanie, czy narzeczona jest w takim stanie, ile bólu sprawiamy naszym ojcom i matkom. Ile wstydu przynosimy naszym rodzicom. Oni potem nie wiedzą, jak reagować, nie wiedzą, co robić, nie wiedzą, jak się przed ludźmi też tłumaczyć. Ile bólu sprawiamy. Jeśli nawet świat sobie na to może pozwolić, to jako chrześcijanie, my chrześcijanie, albo w ogóle chrześcijanie, bo ja nie myślę tutaj o nas, ale chociaż też myślę i o nas, ale chrześcijanie sobie na to pozwolić nie mogą. Absolutnie to jest niedozwolone. I już wspomniałem także poprzednio o tym i teraz chciałbym to zasygnalizować. Nie możemy uważać, że to ciało, w którym jest ta pożądliwość, ten ogień, że to ciało należy do nas. Nie traktujmy ciała jako naszej własności. Pamiętacie, co Paweł powiada, że ciało nasze nie jest naszą własnością. Ciało nasze należy do Pana. Pierwszy list do Koryntian, może przypomnijmy ten fragment. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 6. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 6. I w 6 rozdziale, w wierszu 15 aż do 19 możemy czytać tak. Czy nie wiecie, pyta Paweł, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Pan nam tylko pozwolił użytkować to ciało, ale ty nie masz do niego prawa, ani ja nie mam do niego prawa. Ono nie jest moją własnością. Ono jest członkiem Chrystusowym. Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Bo kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem. Paweł powiada, przenigdy, nigdy, nigdy. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem, to jest to, co powiedziałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. A kto się wszeteczeństwa, no tu można dodać, cudzołóstwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. To jest grzech przeciwko własnemu ciału. To jest jeden z najcięższych, jeśli wolno mi tak powiedzieć, jeden z najcięższych grzechów. Nie możemy więc, żeby zaspokoić pożądanie, chuć, decydować się na współżycie, bo ciało moje do mnie nie należy. To ciało należy, jest członkiem Chrystusowym i ja nie mam prawa do woli nim dysponować. Muszę pytać Pana, a nikt chyba by się nie ważył pytać Pana, czy może współżyć przed ślubem, czy nie. Wreszcie kończąc, musimy sobie także powiedzieć tak, że trzeba brać pod uwagę możliwość otwarcia się przez ten grzech, a więc przez wszeteczeństwo albo cudzołóstwo, na demona nieczystości seksualnej. Jeśli ktoś nie potrafi zapanować nad swoją seksualnością, nad swoim seksem i, że tak powiem, czyni z niego użytek przed małżeństwem albo poza małżeństwem, to tak jakby to daje w ten sposób dostęp diabłu do swojego życia. A w konsekwencji może się to zakończyć tym, że diabeł, demon nieczystości opanuje tę sferę życia i potem człowiek może mieć problem przez całe życie. Może być w małżeństwie, ale ciągle szukać jeszcze innych źródeł zaspokojenia swoich pożądliwości. Bo demon będzie go pchał i pchał i pchał do coraz to nowych, nieczystych rzeczy związanych z seksualnością. Nawet w małżeństwie będąc, będzie ciągle czuł pociąg do innych kobiet. Bezustannie będzie grzebał w internecie albo w pismach pornograficznych. Nie opanuje tej demonicznej pożądliwości, ponieważ ta sfera jego życia została w międzyczasie opanowana. Może chodzić do kościoła, może chodzić do zboru, ale nawet w zborze, siedząc w ławce, będzie się oglądał za pięknymi twarzami. Mężczyzna za kobietą, kobieta za mężczyzną. Nawet tam będzie potrafił grzeszyć swoimi myślami. To znaczy, że ta sfera jego życia, jego ciała została jak gdyby zawładnięta, opanowana przez ducha pożądliwości seksualnej. Ja chcę powiedzieć, że z moich i nie tylko moich doświadczeń wynika, że uwolnienie z demona pożądliwości seksualnej jest najtrudniejszym działaniem. Łatwiej jest wypędzić demona takiego czy innego, natomiast demon nieczystości seksualnej bardzo głęboko siedzi. Bardzo głęboko zapuszcza swoje korzenie. I bywało tak, że inne demony wychodziły, a ten pozostawał. Albo najbardziej się upierał. Więc taka możliwość istnieje, że jeśli ktoś się dopuszcza rozwiązłości przedmałżeńskiej, to tak jakby otwierał furtkę na demona nieczystości. Powiem więcej. Badania dowodzą, że ci, którzy popełniają nieczystość seksualną, odziedziczyli to najprawdopodobniej albo w wielu przypadkach od swoich rodziców. To znaczy, że ich rodzice kiedyś się otworzyli, albo nawet dziadowie otworzyli się na tego ducha nieczystości seksualnej, on potem trzyma się tego rodu, idzie. A zatem jeśli ktoś się dzisiaj na to otworzy, to musi brać to pod uwagę, że jego dzieci będą miały z tym problem. I możesz wtedy jako ojciec, jako matka mieć problem z zapanowaniem nad pożądliwościami twoich dzieci, bo ci zaczną sprowadzać co drugi dzień innego chłopca albo co drugi dzień inną dziewczynę. I jak się będziesz czuł? W związku z tym absolutnie trzeba zabiegać o czystość przedmałżeńską. Jeszcze jedno pytanie, na które chcę odpowiedzieć. Bo czasem mi to pytanie też jest zadawane. No dobrze, ale ja to wyznałem Bogu i czuję, że Bóg mi to przebaczył. W porządku. Bóg jest Bogiem miłosierdzia, Bóg jest Bogiem łaskawym, Bóg jest Bogiem dobrotliwym i On przebacza. Przebacza, bo jeśli byście wyznali grzech wasz, wierny i sprawiedliwy jest Bóg, aby wam odpuścił. Tak mówi Boże Słowo i co do tego nie ma wątpliwości. Ale zauważcie, czym innym jest przebaczenie grzechów, a czym innym jest niesienie konsekwencji za swój grzech. To są dwie różne sprawy. Bóg ci przebacza, ale cenę za grzech musisz zapłacić sam. No bo pomyślcie, choćby taki przypadek. No jest skrzyżowanie, na które się często powołujemy, albo zakręt. Ograniczenie 40 km. A ktoś bez myślności jedzie 120. No wiadomo, nie wyrobi na zakręcie, koziołkuje, przewraca się, staje się kaleko. A potem sobie uzmysławia, że zgrzeszył. Zgrzeszył nieodpowiedzialnością. I woła do Boga, Boże, przebacz mi. Ale w międzyczasie miał 3 razy złamany kręgosłup. Ale w międzyczasie blizn sobie narobił. No, to już mu pozostanie. To już mu pozostanie. Jeśli ktoś współżył, powiedzmy sobie, przed ślubem i urodziło się dziecko. I uświadamia sobie, że zgrzeszył. Woła, Boże, przebacz mi. Bóg może przebaczyć. Ale no co z tym dzieckiem? Ono pozostaje. I ono niesie konsekwencje nieodpowiedzialności tego swojego ojca i swojej matki. I on, ile razy popatrzy na nie, przychodzi mu na pamięć, że to jest owoc jego grzechu. Konsekwencje będzie niósł. Tak było i w Izraelu. Ileż to razy Izrael zgrzeszył, Bóg mu przebaczał, wołali do Boga, Bóg im przebaczał, ale do niewoli i tak musieli pójść. To była zapłata, którą otrzymali za swój grzech. A zatem, gdy młodzi ludzie się na coś takiego decydują, muszą bardzo być ostrożni. No dobrze, ktoś powie, i to na koniec, co powinni zrobić narzeczeni, którzy widzą, że już dłużej nie mogą zachować wstrzemięźliwości. Już nie wystarczy, że się podtrzymają za rękę. Już nie wystarczy, że siedzą obok siebie. Już ich ciągnie do łóżka. No co mają zrobić, skoro widzą, że już nie potrafią panować nad... Już w swoim narzeczeństwie, w swojej znajomości, w swoich relacjach doszli do takiego momentu, iż stwierdzają, że no już nie potrafią, już ich ten ogień wewnętrzny pali do tego stopnia, że nie potrafią wytrzymać. Co powinni zrobić? Co Paweł mówi? To niechaj wstępują w związek małżeński. Pierwszy list do Koryntian, 7:9. Jeśli ktoś nie potrafi utrzymać się w wstrzemięźliwości, to niechaj wstępuje w związek małżeński. A więc jeśli ktoś jest w narzeczeństwie, jak powiedziałem, i widzi, że już zaczyna przekraczać bariery, granice i że dalej to już jest przepaść, to jak natychmiast zgłaszać, natychmiast decydować się na związek małżeński. No a jeśli nie ma nikt zamiaru, a jeśli ktoś nie ma zamiaru tego robić, no to to jest karygodne. Po co do tego doprowadził? Dlaczego do tego dopuścił? To jest skrajna nieodpowiedzialność. Dlatego na pierwszym wykładzie apelowałem, bądźmy wstrzemięźliwi, bądźmy bardzo wstrzemięźliwi, ostrożni w posuwaniu się w naszych relacjach z płcią przeciwną. Najlepiej jest, jeśli tworzymy jakąś społeczność młodzieżową czy młodych ludzi, ale nie zbliżamy się sam na sam do osób płci przeciwnej, jeśli na razie nie mamy zamiaru się żenić. Nie traktujmy miłości jako zabawa, jako coś, z czego w każdej chwili można zrezygnować. O tym jeszcze na następnych wykładach będziemy mówić.